Miło mi jest w tej chwili powitać w naszym studiu panią magister Małgorzatę Sagan, nauczyciela języka polskiego i doradcę metodycznego.
Szczęść Boże.
Dzisiaj w audycji o godzinie 18 w telewizji Trwam spotkanie na temat stanu polskiej oświaty i różnych planów dotyczących reformy oświaty, o których słyszymy. I o tych problemach już trochę na progu zbliżającego się kolejnego roku szkolnego. Cieszymy się bardzo, że pani Małgorzata zgodziła się pozostać z nami jeszcze po północy, by także w Radiu Maryja o tych sprawach porozmawiać z państwem.
Szanowni państwo, stoimy na progu kolejnej już reformy oświaty. Pozwolę sobie przypomnieć, że 10 lat temu zaistniała reforma, w której oświata polska funkcjonuje obecnie. Na pewno część z państwa doskonale pamięta, że już wówczas, w roku 99, kiedy wchodziły zaplanowane wówczas zmiany, było wiele głosów krytycznych. Krytycznych, ale jednocześnie życzliwych. Wskazywano konkretne rzeczy, konkretne punkty, które należałoby poprawić, z niektórych należałoby zrezygnować. I przewidywano, że jeśli to nie nastąpi, to za kilka lat będziemy mieli do czynienia z kolejną reformą, z kolejną zmianą, czy reformą reformy. I tak niestety się stało. Niestety, bo stwierdzenie dzisiaj, że mówiliśmy, że tak właśnie nastąpi, nie daje żadnej satysfakcji ani zadowolenia ludziom, którzy już wówczas, 10 lat temu, widzieli pewne zagrożenia wynikające z rozwiązań proponowanych wówczas. Zmiana, którą proponuje, zmiana programowa przede wszystkim, a więc merytoryczna, dotyczy to aspektów dydaktycznych, wychowawczych szkoły, ale także pewne zmiany organizacyjne, strukturalne i, co się z tym wiąże, także zmiany w statusie nauczycieli, które w tej chwili są proponowane, nie są lepsze od tej reformy, która zaistniała 10 lat temu, a pojawia się wiele głosów krytycznych, sugerujących, że ta zmiana następująca w tej chwili idzie jeszcze dalej w obniżaniu poziomu nauczania w polskich szkołach, obniżenia poziomu kształcenia, pomimo że hasłem naczelnym tych proponowanych obecnie zmian jest właśnie podwyższanie jakości kształcenia w polskiej szkole. Trzeba pamiętać, że zaproponowana przez ministerstwo zmiana będzie dotyczyła nie najbliższego roku szkolnego, lecz następnego, roku 2009-2010. Najbliższy rok szkolny, 2008-2009, będzie czasem przygotowania szkół, przygotowania się nauczycieli do tych zmian. Jeśli pamiętamy procedury, które miały miejsce 10 lat temu, to były one analogiczne. Wówczas także pojawili się ludzie zwani edukatorami, którzy przygotowywali nauczycieli, dyrektorów szkół do tych zmian. Teraz będzie podobnie. I tak będzie wyglądał najbliższy rok szkolny. Pojawią się ludzie nazwani tym razem promotorami zmian programowych, którzy będą przygotowywać placówki do wprowadzenia zmian. Będą kolejne szkolenia, kolejne kursy doskonalące dla nauczycieli. Można by było zapytać po co, dlaczego? No, dokument, który ministerstwo przygotowało, który nazywa się Reforma Programowa, z takim mottem Szkoła Przyjaźnie Wymagająca, jest dość obszernym dokumentem. Na pewno nauczyciele powinni bardzo wnikliwie z tym materiałem się zapoznać. On funkcjonuje na stronach internetowych ministerstwa od kwietnia bieżącego roku. Niemniej jednak okazuje się, że muszą pojawić się ludzie, którzy będą tłumaczyć dyrektorom szkół, zwłaszcza i nauczycielom, jak te zmiany wprowadzać, bo będą one dość skomplikowane, zwłaszcza w szkołach podstawowych i w gimnazjach i w liceach. Oczywiście zewnętrzna struktura szkół nie ulegnie zmianie. zostaną zachowane 6-letnie szkoły podstawowe, 3-letnie gimnazja i 3-letnie szkoły ponadgimnazjalne, ale nastąpią radykalne zmiany strukturalne w obrębie, wewnątrz tych szkół, poszczególnych etapów kształcenia. Ja pozwolę sobie króciutko wypunktować Państwu najważniejsze elementy z tego dokumentu, o którym już wspomniałam, reforma programowa. Ponieważ jestem z wykształcenia polonistą, a więc szczególnie na sercu leżą mi zmiany proponowane w zakresie kształcenia humanistycznego, polonistycznego. I one są największą bolączką, największym bólem, który pojawia się przy lekturze tego tekstu. Jeśli pozwolą Państwo, to podzielę się taką bardzo osobistą refleksją. Materiał, o którym mówię, funkcjonuje, jak powiedziałam, od kwietnia 2008 roku, tego roku, i gdy po raz pierwszy zapoznałam się z tym materiałem, zwłaszcza z proponowanym kanonem lektur, moja taka wewnętrzna, emocjonalna reakcja polegała na tym, że północy nie spałam po lekturze tego materiału. To mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu, żeby po lekturze jakiegoś dokumentu rządowego, ministerialnego tak zareagować. Powodem był niepokój, jaki ten tekst wzbudził. W dalszej części audycji pozwolę sobie króciutko zatrzymać się w tym punkcie, o którym mówi się na temat kanonu lektur, dlatego że to jest temat obszerny i oczywiście można by było chodzić szczegółową dyskusję, czy dana pozycja powinna być na liście lektur, czy nie, ale chodzi o generalną zasadę odchodzenia od tradycji w kanonie, tradycji polskiej, a nawet tradycji europejskiej, dobrej, zdrowej tradycji europejskiej w kanonie lektur szkolnych. Przykładem jest wycofanie z listy lektur w gimnazjum dramatu Szekspira. No, mnie osobiście trudno wyobrazić sobie absolwenta gimnazjum, który nic nie wie o Szekspirze, nie zetknął się z takim typowym, klasycznym, analizowanym w gimnazjach dramatem angielskiego dramatopisarza pod tytułem Romeo i Julia. Nie ma także obecnie na proponowanej liście w gimnazjum żadnego utworu Stefana Żeromskiego. To także jest trudne do zaakceptowania dla nauczycieli, polonistów. I muszę tutaj Państwu powiedzieć, że kiedy niedawno rozmawiałam z bardzo młodymi osobami, młodymi dziewczętami, które właśnie zdały maturę i dostały się na studia, i mówiłam im o tym, były bardzo zdziwione. Bo pomimo, że różnie uczniowie podchodzą do czytania lektur szkolnych, to jednak po paru latach, po pewnej refleksji widzą, że wszystko jest konieczne, wszystko jest potrzebne, dobre, i syzyfowe prace Stefana Żeromskiego, które czasem mogą nudzić, czasem mogą się wydawać pozycją nieodpowiadającą współczesnym realiom, to jednak one mają, ta pozycja ma swoją wartość i młody człowiek po kilku latach z dystansu czasowego już tę wartość widzi. Cóż jeszcze? Jakie jeszcze zmiany są zaproponowane? Priorytetem w proponowanych zmianach jest wysłanie dzieci 6-letnich do szkół, co oznacza likwidację zerówek i położenie bardzo mocnego akcentu na edukację przedszkolną. W tej materii, jak podają dokumenty ministerstwa, mamy najniższy wskaźnik w Europie, to znaczy dzieci w wieku przedszkolnym są objęte w niewielkim stopniu edukacją przedszkolną. Jest to 40%, natomiast wskaźnik europejski to jest 80%. I my tutaj do tego poziomu wskaźnika mamy dojść. A więc edukacja przedszkolna i dzieci 6-letnie idą do szkół. Wiąże się z tym właśnie reorganizacja życia w szkole podstawowej. Bo na przykład, gdy pojawią się dzieci 6-letnie w szkole, to szkoła musi być specjalnie przygotowana do przyjęcia 6-latków. Mają się pojawić dla danej klasy, gdzie będą dzieci 6-letnie, dwie sale lekcyjne. Jedna tak zwana edukacyjna, druga rekreacyjna. Pojawi się więcej dzieci w świetlicach szkół podstawowych, co oznacza również doposażenie, dodatkowe wyposażenie tychże właśnie świetlic. I na to ministerstwo przeznacza około 150 milionów złotych. Tymczasem, to tak na marginesie, pula pieniędzy, które ministerstwo przeznacza na podwyżki płac nauczycieli, to jest zaledwie 2,7 miliona. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ posłanie sześciolatków obligatoryjne do szkół jest według mnie sprawą dyskusyjną. Oczywiście pani minister zapowiada, że najpierw będzie 3-letni okres przejściowy, czyli ci rodzice, którzy chcą i uważają, że ich 6-letnie dziecko jest już dojrzałe do wejścia do szkoły, będą mogli, jeszcze nie musieli, będą mogli to dziecko posłać. Pozwolę sobie przypomnieć, że zawsze istniała możliwość wysłania dziecka do szkoły w wieku 6 lat. I doskonale wiemy, że takie przypadki były prawie w każdej klasie. Obecnie można znaleźć dziecko, które jest rocznikiem późniejszym w stosunku do swoich rówieśników, bo rodzice uznali, że można już dziecko posłać do szkoły w wieku 6 lat i nie było, nie ma w tej chwili żadnych barier, przeszkód prawnych w tej materii. I według mnie tak powinno pozostać. Pani minister oczywiście argumentuje niżem demograficznym, który właśnie w roku 2009 tych dzieci wchodzących do szkół będzie najmniej, a więc posłanie dzieci 6-letnich do szkoły także zapewni nauczycielom pracę czy etaty. Tymczasem jest inne bardzo proste wyjście. Wystarczy podzielić 30-osobowe klasy w dużych publicznych szkołach i nie będzie żadnego problemu z etatami dla nauczycieli. Natomiast w gimnazjach pojawią się tak zwane moduły, czyli oprócz zajęć planowych będą także tak zwane zajęcia rozwijające, dopełniające, wśród nich sportowe, fakultatywne, artystyczne, techniczne, czyli oprócz tak zwanego ramowego planu zajęć uczeń będzie uczestniczył w zajęciach dodatkowych. One będą działały na zasadzie kół zainteresowań, ale uczeń będzie musiał w tych zajęciach uczestniczyć. Będzie składał specjalną deklarację uczestnictwa w wybranych modułach zgodnie z ustalonym w szkole wzorem. Więc wśród tej puli modułów będzie wybierał, ale musi dokonać określonego wyboru. Prowadzi to trochę, według mnie, pewnego zamętu, bo będzie to bardzo trudne od strony organizacyjnej zadanie dla dyrektorów szkół. Natomiast w liceum ma nastąpić mocne profilowanie pod kątem matury i studiów już po klasie pierwszej. Na pewno słyszeli Państwo w różnych komunikatach samej pani minister, czy w konferencjach prasowych, czy w publikacjach medialnych, taką oto zapowiedź, że po klasie pierwszej w szkole ponadgimnazjalnej kończy się etap tak zwanego kształcenia ogólnego. Od następnego roku uczniowie będą już dokonywać pewnej specjalizacji, czyli na przykład jeżeli ktoś planuje studia medyczne, to będzie miał możliwość rezygnacji z uczenia się w rozszerzonym wymiarze języka polskiego, skupi się na przykład na biologii i chemii. Natomiast przedmioty humanistyczne będą w jego wypadku już ograniczone, uczenie tych rzeczy ograniczone do minimum. W związku z tym po klasie pierwszej nastąpi zamknięcie cyklu kształcenia ogólnego, które rozpoczęło się w momencie wejścia dziecka do szkoły. Należałoby w takim razie zapytać, czy ma sens nazwa liceum ogólnokształcące, skoro ministerstwo proponuje taką zmianę. Ponadto w liceum także uczeń będzie musiał bardzo wcześnie już dokonać wyboru 2 lub 3 przedmiotów maturalnym w zakresie rozszerzonym, oprócz podstawowego w zakresie rozszerzonym. I także będzie musiał uczestniczyć obowiązkowo w zajęciach poszerzających zainteresowania. Na przykład, tak jak wspomniałam, uczeń wybierający się na studia medyczne oczywiście skupi się na tych przedmiotach, które go do tych studiów przygotują, ale jednocześnie będzie fakultatywnie musiał wybrać na przykład jakieś zajęcia z zakresu humanistyki. Pytanie, po co taka reorganizacja, po co taki chaos, kiedy wystarczy zachować istotę szkoły, którą jest liceum ogólnokształcące. Na każdym przedmiocie, język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, uczeń otrzymuje, powinien otrzymywać w najszerszym zakresie wszechstronną wiedzę w danej dziedzinie, bo to jest szkoła ogólnokształcąca. Więc wystarczy realizować te treści na poszczególnych zajęciach i według mnie nie ma sensu wprowadzanie takich już wąskich specjalizacji i dodatkowo zajęć modułowych, które będą uzupełniać to, z czego uczeń rezygnuje. Ponadto w liceum uczeń będzie musiał brać udział w tak zwanych zajęciach aktywnej rekreacji. Co najmniej 2 godziny zajęć takich fakultatywnych, niezwiązanych z profilem kształcenia. Bardzo mało dokument ministerialny mówi na temat wychowania. Dosłownie w tym dokumencie, z którym można się zapoznać na stronach internetowych ministerstwa, jest to 1 strona. I cóż tam jest powiedziane? Że szkoły mają sobie wypracować cele wychowania, mają wypracować wartości, które są szczególnie ważne w środowisku, w którym dana szkoła funkcjonuje. Tu także rodzi się bardzo dużo pytań, ponieważ wystarczy wyobrazić sobie przeciętną, publiczną szkołę w średniej wielkości mieście w Polsce, gdzie na przykład uczy się 300 czy 400 uczniów z różnych środowisk, z różnych rodzin, o różnych orientacjach, nawet o różnym zaangażowaniu religijnym. I mnie osobiście bardzo trudno wyobrazić sobie wypracowanie jakiegoś wspólnego modelu wychowawczego, który zadowoli wszystkich. Zadowoli katolika, zadowoli niekatolika, zadowoli rodziców, którzy deklarują się jako niewierzący. Będzie to szalenie trudne. Oczywiście w tej chwili tak to jest. Programy wychowawcze mówią o wartościach. No, jest to próba pogodzenia różnych rzeczy. Nie przynosi to dobrych efektów. Niemniej jednak pomysł ministerstwa w tej materii niczego nie zmienia, a wręcz umacnia ten stan rzeczy, który mamy obecnie. A jak zaowocował ten stan rzeczy, mieliśmy możliwość niestety oglądania tego i słyszenia w mediach. W zakresie oceniania egzaminów zewnętrznych, oczywiście od roku 2009 wchodzi egzamin z języka obcego po szkole podstawowej, po gimnazjum, a po szkole podstawowej od roku 2015. Oczywiście nie ma w tym nic złego, że wchodzi dodatkowy egzamin i również uczniowie kończący szkołę podstawową, a więc szóstoklasiści, taki egzamin z języka będą zdawać. No, ministerstwo tutaj bardzo akcentuje tę sprawę, podkreślając właśnie, chwali się tym, że to taki dobry pomysł. Tymczasem wiemy, że uczenie się języków obcych od lat jest rzeczą bardzo oczywistą, wszyscy to wiedzą, wiedzą to rodzice, uczniowie, nauczyciele, że trzeba uczyć się języków obcych i dzieci, młodzież się uczą. Nie zawsze w ocenie rodziców nauka języka angielskiego jest wystarczająca w szkole. Uczniowie chodzą do szkół językowych prywatnych, uzupełniają tą naukę. To jest wolny wybór rodziców i do tego ludzie mają prawo. I obecnie młodzi ludzie uczą się języków. To jest rzecz oczywista i wydaje mi się, że niepotrzebny. Ministerstwo akcentuje to jako swój taki bardzo oryginalny pomysł. No, będzie także obowiązkowy egzamin z matematyki na maturze od roku 2010. Kiedyś pamiętamy, że była matematyka jako obowiązkowa na maturze, potem to się zmieniło. Ja osobiście matematyki nie zdawałam. Pamiętam, że rok, w którym ja zdawałam maturę, był to właśnie pierwszy rok, kiedy zrezygnowano z obowiązkowej matematyki na maturze. No cóż, ja osobiście z tego się cieszyłam, bo matematyka niestety była moją piętą achillesową, ale oczywiście było to bardzo subiektywne odczucie. Oczywiście jest to wskazanie słuszne i także nie ma powodu, żeby szczególnie się tym chwalić. Będzie również zmiana jak gdyby jakości tej matury. Matura będzie powszechna i do wyboru, natomiast nastąpi likwidacja poziomu podstawowego i rozszerzonego, tak jak mieliśmy z tym do czynienia w tym roku. A więc w zakresie matury tutaj nastąpią pewne zmiany. Jak te zmiany dokładnie wyglądają, z tym także można się zapoznać. Jest taki materiał na stronie internetowej ministerstwa, nawet taki multimedialny, interaktywny, bardzo tak właśnie efektownie zrobiony, można sobie poczytać, zobaczyć. Ale co jest istotne, proszę Państwa? Istotne jest to, że aby można było stwierdzić, czy dany system egzaminacyjny jest dobry, skuteczny, czy też trzeba go poprawiać, to potrzebnych jest od 6 do 10 prób. Czyli na przykład matura powinna zaistnieć, no powiedzmy, 10 razy. Matura w określonej formule, bo to jest ważny egzamin. I w tej chwili w naszych warunkach matura decyduje, czy koncepcja matury decyduje o tym, czy ten egzamin jest zdany, czy nie. Sprawdzian po szkole podstawowej jest tylko sprawdzianem. To jest taka jak gdyby diagnoza, ile dziecko się nauczyło w szkole podstawowej. Egzamin gimnazjalny także nie jest różnicujący. To jest dalsza pogłębiona diagnoza. Różnicująca jest dopiero matura, ponieważ tutaj jest próg zdania albo niezdania. Tak zwaną nową maturę po raz pierwszy mieliśmy w roku 2005. A więc w tym roku matura, tak zwana nowa matura, była po raz czwarty. I oczywiście, że odnotowywaliśmy pewne mankamenty, to było poprawiane ciągle, ale jeszcze nie na tyle, aby móc stwierdzić, czy trzeba tę koncepcję maturalną radykalnie zmienić, czy tylko poprawić. I oto wchodzimy już w zupełnie nowy system i oczywiście też nie mamy żadnej pewności, że on dobrze zadziała. Co jest jeszcze istotne w tych proponowanych zmianach? No, zdecydowane preferencje dla nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych. I tutaj mamy taki bardzo ciekawy zapis w tym materiale, który mówi mniej więcej tak, że generalnie najważniejsze są właśnie te nauki przyrodnicze i matematyczne. Ministerstwo zakłada również, to jest sprawa priorytetowa i o tym wprost mówi ten dokument, że w wyniku wprowadzania zmian ma nastąpić podwojenie liczby maturzystów wybierających kierunki ścisłe i techniczne. Tak mówi ten dokument, ja za chwilę się odniosę do tego określenia ścisłe. Ale chodzi oczywiście o kierunki przyrodnicze, matematyczne, techniczne. To jest takie założenie, tak ma być, podwojenie liczby maturzystów, którzy będą wybierali właśnie te kierunki. Ponieważ w ocenie ministerstwa taka jest tendencja europejska i światowa. No, ja kilka miesięcy temu, najdalej pół roku temu, przeglądałam pewien materiał w internecie, z którego wynikało, że jednak w Europie studenci, maturzyści wybierają kierunki humanistyczne. Jest to niewielki procent, ponad procent określający wybieranie kierunków matematycznych czy przyrodniczych, ale jednak tak, tak jest na pewno w Polsce. I w związku z tym dokument stwierdza, że te przedmioty są najważniejsze, ponieważ uczą rozumowania i zadaniem nauczycieli jest uczyć rozumowania właściwego dla nauk przyrodniczych. I jak stwierdza ów dokument, jest to bardzo ważne, ponieważ to rozumowanie wykształcone w dziedzinie nauk przyrodniczych będzie wspierało rozumienie nauk humanistycznych. Proszę Państwa, pozornie, gdy się czyta ten tekst, on jest bez zarzutu. Ale jeżeli dokładnie się przyjrzymy temu tekstowi, no to widzimy ewidentny błąd metodologiczny. Metoda nauk przyrodniczych jest jednak trochę inna niż metoda nauk humanistycznych. To nie jest to samo, ponieważ jest inny przedmiot. Jest inny przedmiot materialny, formalny, nauk przyrodniczych, a inny humanistycznych. A skoro inny przedmiot, to i inna metoda. Więc według mnie nie można tego mieszać. Ponadto wrócę do tego określenia kierunki ścisłe. W innych partiach tego dokumentu pojawia się takie rozróżnienie nauki humanistyczne i ścisłe. I w przeważającej mierze, w większości, nauczyciele czytając taki zapis nie zwracają na to uwagi, bo w potocznym języku, w potocznym takim porozumiewaniu się tak mówimy. Mówimy na przykład, no ty masz umysł ścisły, a ty to jesteś bardziej humanistą. Kiedyś nawet mówiono, że humanista to ktoś taki o rozwodnionym umyśle. Ale to oczywiście był żart. I tak to się przyjęło. I gdy rozmawiamy potocznie, to oczywiście rozumiemy się i wiemy, o co chodzi. Jednak gdy formułuje się dokument, który ma się stać obowiązującym prawem i robią to profesjonaliści, to należałoby oczekiwać profesjonalizmu również w tychże zapisach. Ja przy innej okazji tłumaczę swoim uczniom, że nauka, wiedza o literaturze czy historia jest jak najbardziej nauką ścisłą. Mówię w ten sposób, zobaczcie, ile musicie się natrudzić, żeby odróżniać imię słów przymiotnikowy od przymiotnika, żeby odróżniać anaforę od epifory, żeby nie pomylić porównania homeryckiego z porównaniem poetyckim i tak dalej, i tak dalej. A przecież to są rzeczy, których uczycie się na języku polskim. A więc czy wiedza o literaturze jest nauką ścisłą? Uczniowie odpowiadają, tak, oczywiście, że tak. To nie jest ten podział. To nie jest podział właściwy metodologii nauk. I ja czytam ten tekst z zażenowaniem, że mamy nauki humanistyczne i nauki ścisłe. No i teraz kładziemy akcent na te właśnie nauki ścisłe, bo tendencja światowa jest taka, że musimy kształcić lekarzy, inżynierów, informatyków, techników różnych specjalności. Oczywiście, że tak, jest to potrzebne. Jednak, aby lekarz był dobrym lekarzem, a informatyk dobrym informatykiem, to on najpierw musi być człowiekiem. A to, co ludzkie w nas, kształtują nauki humanistyczne. To jest literatura, to jest język, to jest historia, w tym także historia sztuki, to jest wreszcie religia. I nie ubliżając absolutnie, nie uwłaczając naukom matematycznym czy przyrodniczym, jednak formacja humanistyczna decyduje o jakości kształcenia, jakości wychowania. Ja pamiętam, że w mojej szkole podstawowej w sali, w której miałam lekcję matematyki, był taki napis Matematyka królową nauk. Ponieważ ja od bardzo wczesnych lat przejawiałam jakieś takie zdolności humanistyczne i bardzo wcześnie wiedziałam, że będę studiować polonistykę, miałam pewien taki kompleks niższości. Skoro matematyka jest królową nauk, a ja tej matematyki za bardzo nie lubię, no to chyba coś jest ze mną nie w porządku. Dopiero na studiach dowiedziałam się, że to nieprawda, że jeżeli już kogoś intronizujemy w dziedzinie nauk, to z całą pewnością na taki zaszczyt zasługuje filozofia, z której wywodzą się wszystkie nauki. Ale niestety część nauczycieli tego nie wie. To znaczy, może wie, może na pewno wie, tylko gdzieś to zostało jakoś zapomniane. A zatem bardzo, bardzo duży nacisk na te właśnie nauki. Natomiast edukacja humanistyczna jest tutaj zmarginalizowana i wyraźnie w defensywie. No i stąd, proszę Państwa, ten okrojony kanon lektur. To się stąd wzięło. Poza tym tu jest też również taki ukłon w stronę pewnej ignorancji uczniów niestety, bo ministerstwo proponuje w tym zakresie czytanie lektur we fragmentach. Dlaczego? Bo uczniowie nie czytają, nie mają ochoty czytać. To jest iluzja, nie oszukujmy się, że uczeń przeczyta lalkę, czy tę nieszczęsne syzyfowe prace. To jest, proszę Państwa, tego rodzaju myślenie. Skoro kierowcy nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego, przekraczają prędkość, no to by oznaczało, że należy znieść wszystkie reguły rządzące ruchem drogowym. To jest takie myślenie. Co jest jeszcze tutaj istotne właśnie w tej propozycji kształcenia humanistycznego? Bardzo duży, znaczy duży, a nie duży w kontekście całego dokumentu, ale w obrębie tegoż kanonu lektur, przeakcentowanie literatury współczesnej. Druga połowa XX wieku i zarówno w spisie lektur szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum tego jest bardzo dużo. Czy to dobrze, czy źle? Proszę Państwa, potrzeba czasu, aby ocenić, czy dana pozycja, która się pojawia w literaturze, jest rzeczywiście wartościowa. Poczytność jeszcze o niczym nie decyduje. Wystarczy wspomnieć przykład bardzo poczytnej przedwojennej powieści pod tytułem Trendowata, a jednak dziś wiemy, że nie jest to literatura wysokiego lotu i nikomu by nie przyszło umieszczać tej pozycji w kanonie lektur szkolnych. A więc potrzeba trochę czasu, aby ocenić, czy bardziej wartościowe są powieści Małgorzaty Musierowicz, czy może Małgorzaty Nawrockiej, czy Tolkien, czy Sapkowski. No to trzeba czasu. W mojej ocenie średnio 30-40 lat, a więc może za 40 lat dopiero, załóżmy, Małgorzata Musierowicz będzie, powiedzmy, klasykiem literatury młodzieżowej czy współczesnej, ale absolutnie nie teraz. Mamy tak dużo w tysiącletniej tradycji polskiej bardzo dobrych rzeczy, wspaniałych, że spośród tych arcydzieł trzeba wybierać, z najlepszego trzeba wybierać najlepsze. Natomiast oczywiście, że jedna czy dwie pozycje z literatury współczesnej można z uczniami analizować, ale według mnie jest tutaj dużo przesady we wskazaniu bardzo różnego rodzaju pozycji z literatury współczesnej. Wreszcie, ponieważ cała ta propozycja zmian ma taki oto cel, aby nauczyć ucznia samodzielnego myślenia, rozumowania, jak już wspomniałam, bo w ocenie ministerstwa jest to słabość polskiej szkoły. Więc nowa podstawa programowa ma taki zapis, który mówi, że należy stymulować nauczycieli do podjęcia, aby podjęli się tego zadania i aby to zadanie skutecznie realizowali. Oznacza to dla nauczycieli kolejny cykl szkoleń, kursów doskonalących. Pytanie tylko w czym? W jakim zakresie? I tak nauczyciele pytają w tej chwili, zwłaszcza nauczyciele dyplomowani, którzy już osiągnęli ten najwyższy stopień awansu. W czym ja jeszcze mam się szkolić? Czego ja jeszcze nie umiem? Ale taka sugestia, że nauczyciele mają się dalej szkolić, chodzi oczywiście przede wszystkim o te sześciolatki, które wejdą do szkół, powoduje pewną frustrację, zwłaszcza w kontekście planowanych zmian w karcie nauczyciela, w ustawie o oświacie, co wiąże się między innymi z likwidacją zapisu o możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, o podwyżkach, które w rezultacie nie są żadnymi podwyżkami, zwłaszcza w kontekście zwiększenia pensum nauczycielskiego. A więc frustracja rośnie. Nauczyciele w ciągu ostatnich 10 lat byli dostatecznie zmęczeni zadaniami, które wynikały z tej reformy i nie będzie w mojej ocenie służyło to dobrze polskiej szkole, dlatego że w myśl starego porzekadła szkoła stoi na nauczycielu. Jeżeli nauczyciel czułby się bezpiecznie, komfortowo, w najlepszym tego słowa rozumieniu, będzie widział takie działania rządu czy ministerstwa, które dowartościowują jego pracę, a przynajmniej szanują jego pracę, to on będzie pracował dobrze, jak najlepiej. Tymczasem, jeżeli znów słyszymy, że mamy się doskonalić, szkolić i ciągle czegoś uczyć nowego, jest to frustrujące. Oczywiście, jak w każdej profesji, pogłębianie wiedzy czy doskonalenie kwalifikacji jest permanentne. To jest oczywiste i nauczycielom tego nie trzeba mówić, że mają być na bieżąco w swojej dziedzinie, tak jak lekarz, prawnik, czy w każdej innej profesji. To jest oczywiste. No i wreszcie ma nastąpić tak zwane złączenie programowe gimnazjum i liceum. Chodzi o to, żeby pewne treści realizowane w gimnazjum nie powtarzały się w liceum. Podam prosty przykład. Pan Tadeusz do tej pory funkcjonował jako pozycja w gimnazjum i w liceum również. I tu chodzi o to, żeby takiego dublowania nie było. Akurat w przypadku dzieła Adama Mickiewicza było to uzasadnione, ponieważ pan Tadeusz jest obszernym utworem, nie tylko w sensie ilości stron, ale w znaczeniu tego dzieła, w problemach tam poruszanych. Także można o tym mówić bardzo, bardzo długo. Oczywiście, że tak powinno być. Pewne treści nie powinny się dublować. No, niemniej jednak są ważne rzeczy, wracając do Stefana Żeromskiego. Żeromski oczywiście pojawia się, ale w liceum, w tych klasycznych utworach, które były, a więc na przykład Ludzie bezdomni czy Przedwiośnie. No ale jednak trudno wyobrazić sobie formację młodego człowieka bez syzyfowych prac. Ponadto na poziomie gimnazjum ministerstwo planuje zmniejszenie liczby godzin języka polskiego w siatce godzin z 13 do 12. Jest to bardzo poważny mankament, ponieważ w warunkach dużej szkoły oznacza to redukcję etatów. Proszę Państwa, są to zmiany niepokojące. Oczywiście w tym, co Państwo przed chwilą usłyszeli, kilka punktów, 2-3 punkty można by zaznaczyć jako pozytywne, bo nie można powiedzieć, że jeszcze wprowadzenie obowiązkowe 2 języków w gimnazjum, bo do tej pory tak nie było, były oczywiście, ale nie obligatoryjnie, no jest czymś złym. Czy właśnie to, czy tak jak wspomniałam, matematyka jako egzamin obowiązkowy na maturze. No ale to są sprawy obiektywnie pozytywne i nie, myślę, że nie ma sensu nad tym dyskutować. Natomiast większość zapisów budzi jednak pewne zastrzeżenia. O kanonie lektur już sporo pisano. Budzi niepokój. Myślę jednak, że nie należy panikować i bać się. Pamiętam, że 10 lat temu zmiany, które wtedy wchodziły, niepokoiły do tego stopnia, że środowiska zaniepokojone tymi zmianami pisały, ludzie w tych środowiskach pisali ekspertyzy, pojawiało się wiele artykułów, ja także częściowo brałam w tym udział i nic z tego nie wyniknęło. Te głosy krytyczne zostały całkowicie zignorowane. Sądzę więc, że w tej chwili może szkoda czasu i energii na podobne działania. Sądzę, że należy zobaczyć, jakie są możliwości obrony przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami, które stąd wynikają. O tym może jeszcze będziemy rozmawiać.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Mówiła do Państwa pani Małgorzata Sagan, nauczyciel, polonista, doradca metodyczny. Zapraszamy bardzo serdecznie do rozmowy. Numery telefonów do naszego studia 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Zapraszamy kierunkowy do Torunia 056. Już mamy pierwszy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz Wilk z Jastrzębia Zdroju. Bogu niech będą wdzięki za Radio Maryja. Myślę, że temat na czasie z okazji zbliżającego się roku szkolnego. I pozwoli ojciec, że zacytuję 2-3 zdania z listu, jaki dane mi było napisać do jednej z gazet na Śląsku i może pani się odniesie do tych słów. Mogę?
Tak, ale prosimy, tak.
Pewien myśliciel napisał, że wszelki przymus jest czymś obrzydliwym, lecz najgorszym ze wszystkich jest przymus nauczania. Przyzwoitych czytelników nie trzeba przekonywać, dlaczego zła jest państwowa edukacja i czemu przymus szkolny jest czymś haniebnym. Ale może poza narzekaniami, że minister Hall traktuje najmłodsze dzieci jak króliki doświadczalne, warto spróbować się temu przeciwstawić. Rodzice nie powinni pozwolić, aby o edukacji ich dzieci decydował ten czy inny minister, niezależnie od intencji i wiedzy, jaką może posiadać. Sprawa jest fundamentalna również z innego powodu. Celem poboru szkolnego jest wykształcenie usłużnych poddanych, a nie wolnych ludzi. Gdy przez kilkanaście lat młody człowiek pod przymusem wciąż będzie słuchał o tolerancji, kulturze gejowskiej, prawach człowieka, o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, to trudno oczekiwać, aby za kilkanaście lat znaleźli się ludzie, którym bliskie są ideały wolności. I jeszcze 2-3 zdania. Warto też zauważyć, że na przykład problem religii na świadectwa czy na maturze, kwestia obecności aktywistów homoseksualnych w szkołach, czy wreszcie sprawa edukacji seksualnej wynikają wyłącznie z jednego powodu. Tym powodem jest to, że państwo i ministerstwo, jacyś nikomu nieznani urzędnicy, a nie rodzice decydują, czego młodzież uczy się w szkołach. Gdyby o tym, czego uczą się dzieci, decydowali rodzice, problem wypisania stopnia z religii nie byłby żadnym tematem publicznym. A tak zastępuje on rzeczywisty problem, jakim są prawa rodziców. Naszym największym bogactwem są nasze dzieci, powtarza zdecydowana większość rodziców. Skoro tak, to może najwyższy czas odebrać państwu decydującą rolę w procesie kształcenia tych dzieci. Dlatego musimy mieć również świadomość, że nasza tradycja cywilizacji łacińskiej, tradycja realistyczna, zawsze podkreślała doniosłość wychowania rodzinnego. Życie pokazuje, że im bardziej rząd dba o dobro rodziny, szkoły, tym gorzej się z nimi dzieje. Tadeusz Wilk z Jastrzębia Zdroju. Pozdrawiam, szczęść Boże i może pani się odniesie do tych
tak
słów. Przepraszam za zbyt długi tekst, no ale napisałem ten list, tak jak mówiłem, na wstępie do jednej z gazet na Śląsku, nie będę wymieniał, ale myślę, że warto się do tego odnieść. Dziękuję. Szczęść Boże.
Tak, dziękujemy panu bardzo. I ma pan sporo racji. Oczywiście, że rodzice powinni decydować o tym, kiedy ich dziecko pójdzie do szkoły. Granica 7 lat jest ustalona w taki sposób, że dziecko w tym wieku no, już powinno rozpocząć edukację. Jeżeli nie, jakoś nie nadąża za rówieśnikami, to są różne sposoby, są procedury, aby takiemu dziecku pomóc. Na pewno pan słyszał o takiej inicjatywie, społecznej inicjatywie, polegającej na tym, że na pewnej stronie internetowej, tylko ja w tej chwili nie pamiętam adresu tej strony, rodzice mogli zgłaszać swój protest przeciwko właśnie obligatoryjnemu posłaniu dzieci sześcioletnich do szkół. I ten materiał, zgłosiło tam swój protest bardzo wielu rodziców, został wysłany do ministerstwa. Efekt tego jest chyba tylko taki, że przez najbliższe 3 lata ten posłanie dzieci sześcioletnich do szkół nie będzie obligatoryjne. Będą o tym właśnie decydować rodzice przez najbliższe 3 lata. Przypuszczam, że ministerstwo chce sobie dać czas i zobaczyć, jak sprawa się rozwinie, ale należy oczekiwać, że jednak dążenie będzie w tym kierunku, aby stało się to obligatoryjne, obowiązkowe. Ma pan również wiele racji w tym, że należałoby się zastanowić, czy państwo powinno sterować edukacją i kształceniem naszej młodzieży. Życzylibyśmy sobie, aby sprawujący rząd w naszym kraju respektowali naszą tradycję, nasze przywiązanie do religii chrześcijańskiej. Niestety tak nie jest i myślę, że nie należy takiej postawy oczekiwać od obecnej ekipy rządzącej. Wystarczy, panie Tadeuszu, uświadomić sobie, że nie minął jeszcze rok, odkąd Platforma Obywatelska sprawuje władzę w naszym kraju, a już tyle się wydarzyło. I w różnych dziedzinach życia, w oświacie także, mamy niemalże krajobraz po bitwie. A przed nami jeszcze 3 lata, o ile nie zdarzy się jakieś trzęsienie ziemi. Dlatego należy, moim zdaniem, przygotować się do obrony i myślę, że jeszcze będziemy o tym mówić. Ja pozwolę sobie Państwu wskazać pewne możliwości obrony i ochrony i siebie jako rodziców i dzieci i również nauczycieli, bo Państwo jako rodzice mogą tutaj nauczycielom pomóc, bo oni są także zagubieni, niektórzy zwłaszcza, pomóc swoją zdecydowaną postawą. Taką o to, że ja no na przykład swoje dziecko wychowuję po Bożemu i życzę sobie, aby w szkole jego postawa była szanowana, była respektowana, aby wychowawca zadbał o to, żeby dziecko z tego powodu nie było ani jakoś napiętnowane przez rówieśników i aby z szacunkiem odnoszono się do tego, w co ono wierzy. Ja wielokrotnie miałam takie przypadki, kiedy w zespole klasowym był uczeń czy uczennica innego wyznania. Najczęściej byli to Świadkowie Jehowy. I pamiętam, że bardzo długo zastanawiałam się, zanim odniosłam się do pewnych treści, z którymi Świadkowie Jehowy się nie zgadzają. A te treści wynikały w taki naturalny sposób z treści realizowanych na lekcjach języka polskiego. A zatem jeżeli musiałam się odnieść do kwestii związanych z kultem maryjnym, z Matką Bożą, najpierw pomyślałam o tym dziecku. I starałam się to, co chciałam powiedzieć, powiedzieć w taki sposób, aby nie obrazić tego dziecka, ale jednocześnie zachować to, w co wierzymy. Podobnie było, kiedy wiedziałam, że w klasie mam dziewczynkę, której rodzice są rozwiedzeni. Ona ten problem bardzo przeżyła. Ale przy analizie jakiegoś tekstu wyszedł jakiś problem moralny związany z rozwodami, gdzie musiałam jednoznacznie powiedzieć, że jest to sytuacja zła i taka osoba nie może po raz drugi wejść w związek sakramentalny. Należy to zrobić w sposób bardzo wyważony. I takiej postawy rodzice powinni oczekiwać od nauczycieli, ale no właśnie paradoksalnie w odniesieniu do takiej koncepcji wychowania, no która jest po linii chrześcijaństwa i tego, jak my byśmy chcieli swoje dzieci wychowywać. Trudno również na razie oczekiwać, że państwo zrezygnuje z kontroli edukacji, bo jest to punkt newralgiczny jednak w naszym systemie. Od tego, kogo wykształcimy w polskich szkołach, będzie zależał kształt państwa. Doskonale wiemy, jakie priorytety i preferencje ma obecna ekipa rządząca i powiem może tak, nie należy się temu dziwić, że tak jest. Należy to obserwować. Trzeba starać się zrozumieć zagrożenia i szukać dróg ocalenia.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adam z Warszawy. Ja chciałbym prosić o doprecyzowanie kilku rzeczy, które nie wiem, czy dobrze rozumiem, a ponieważ moje dziecko najstarsze w 2010 będzie miało 6 lat, to problem mnie dosyć mocno dotyczy, mianowicie... Jeśli dobrze rozumiem, to w roku 2009 2 roczniki naraz pójdą do szkoły, tworząc jedną klasę.
Tak właśnie będzie.
Pierwszą klasę. Czyli skutek ostateczny za lat 12 jest taki, że obniży nam się wiek maturalny,
tak,
prawda?
Tak.
Bo nie przybywa roczników, to znaczy jest 6 klas nadal w szkole,
tak,
podstawowej. I wobec tego pytanie o to, co się stanie z zerówką, to znaczy z materiałem, który był do tej pory realizowany w zerówce. Czy on zejdzie na poziom 5 lat w przedszkolach, czy będzie realizowany przez te pierwsze klasy nowo utworzone?
Przypuszczam, że będą to pierwsze klasy nowo utworzone, bo będą to dzieci 6-letnie. Poza tym należy oczekiwać generalnie zmiany programów edukacji przedszkolnej. W tej chwili przedszkola mają swoje programy, więc te programy będą radykalnie zmienione. Trudno mi w tej chwili, panie Tadeuszu, to tak dokładnie panu wytłumaczyć, ale tego należy konsekwentnie oczekiwać, że będą to...
Skutek też będzie taki, że skoro zerówki jakby zostaną wchłonięte przez,
tak,
szkoły podstawowe...
Będą zlikwidowane.
Ale to programowo oznacza, że to, co się robiło do,
tak,
tej pory w 7 lat, będzie robione w 6 lat, czyli znowu prawdopodobnie są cięcia programowe,
tak,
na poziomie szkoły podstawowej.
Tak, tak, tak. To jest generalna, to jest taki motyw przewodni tych zmian, panie Tadeuszu. Dokładnie, pan to określił, cięcia programowe, ja to wykazywałem bardziej, bo to, wie pan, lepiej to widać w tych przedmiotach humanistycznych.
Ale jeszcze jedno, ta strona internetowa, którą pani wspominała, to jest www.praworodziców.pl, ona jeszcze niedawno funkcjonowała, ja jeszcze stosunkowo niedawno temu się podpisywałem.
Tak.
Natomiast pytanie, czy w ogóle ten pomysł jest odwracalny, pani zdaniem? Czy te protesty mają jakikolwiek sens?
No, z przykrością muszę panu powiedzieć, że nie. Ja może powiem panu tak. 10 lat temu ja byłam taką umiarkowaną optymistką, jeśli chodzi o wówczas wprowadzane zmiany. Ten mój optymizm całkowicie wygasł w ciągu 10 lat. W tej chwili nie jestem ani optymistką, ani pesymistką. Staram się być realistką. Nie należy oczekiwać, że obecna ekipa rządząca, bo doskonale wiemy, że to, co robi ministerstwo, jest za aprobatą szefa rządu. Ja nie oczekiwałabym jakichkolwiek zmian. Mówiono jeszcze wiosną tego roku, jeszcze w czerwcu mówiono, że jesienią będą zmiany w rządzie i że właśnie minister edukacji będzie do wymiany. Kilka tygodni później pan premier powiedział wyraźnie, że jest zadowolony z pracy swoich ministrów wszystkich i wiemy, że zmiany dotyczyły raczej urzędników, no, tego drugiego szeregu, wiceministrów czy sekretarzy stanu. Więc nie wydaje mi się, aby to było, tak jak pan powiedział, odwracalne. Dlatego mówię, że trzeba się przygotować do obrony.
I ostatnia rzecz, którą chcę dodać, to taka, że ja mam jednak w sobie pewien poziom rozczarowania zaangażowaniem w tę sprawę reformy polityków prawej strony. To znaczy, wiadomo, jest kupa rzeczy, które trzeba załatwić, ale mało widzę naprawdę po stronie PiS-u i bardzo, bardzo żałuję, bo oczekiwałem, że my rodzice tutaj będziemy mieć większe wsparcie ze strony polityków tej frakcji, czy tego ugrupowania, czy tych ugrupowań w walce. No jest jak jest, mam nadzieję, że to zaangażowanie jakoś jednak wzrośnie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Tak, tym bardziej, że wśród parlamentarzystów są nauczyciele, są i po jednej, i po drugiej stronie. Z Lublina jest posłem pan Lech Sprawka, kilkuletni kurator w Lublinie, człowiek, który cieszył się dużym zaufaniem nauczycieli, miał wielkie poparcie. Nawet gdyby posłowie z tej prawej strony coś chcieli pomóc rodzicom, nauczycielom, to jak pan doskonale wie, prawie każda propozycja pisowska, która jest jakoś kontrująca w stosunku do propozycji rządzącej, strony rządowej, będzie torpedowana zwykłą większością sejmową i to niestety arytmetyka jest tutaj bezwzględna, dlatego powtarzam, myślę, że nie ma co rozdzierać szat, tylko przygotować się do i do obrony, tak jak już powiedziałam, takiej wewnętrznej. Bo jeśli pan pozwoli, panie Tadeuszu i wszyscy państwo, przypomnę to, co mówiłam w audycji telewizyjnej. Kilka lat temu na jednej z konferencji nieżyjący już ojciec profesor Mieczysław Krąpiec powiedział tak, na konferencji dla nauczycieli: tak źle jak jest teraz, jeszcze nie było. A był to człowiek, który przeżył wiele lat, miał wielkie doświadczenie, wiele rzeczy widział i skoro on tak mówił, to znaczy, że tak było. Miał na myśli sytuację, w jakiej jest kultura, głęboka zapaść, w której znajduje się generalnie formacja humanistyczna w tej chwili człowieka i zwłaszcza sytuacja w szkole. Więc powtórzę, tak źle jak jest teraz jeszcze nie było. Te słowa padły no może 5 lat temu. Ale na ostatniej konferencji, w czasie której miałam zaszczyt słuchać profesora, było to w marcu tego roku w Lublinie, powiedział tak, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, musicie robić swoje, robić jak najlepiej i bronić ucznia, bronić własnej tożsamości, bronić polskiej tradycji, niezależnie od tego, co się będzie działo. I myślę, że ojciec profesor w marcu tego roku, w maju, jak wiemy, zmarł, wiedział, co mówi. I ja zachęcałabym do takiej postawy.
Mamy kolejnego rozmówcę. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Maria Złoty.
Teraz i zawsze.
Ja bardzo dziękuję za tą audycję. Bardzo mnie to obchodzi, bo młodzież to jest przyszłością naszą. To znaczy przyszłością taką, że i nam będzie w tym kraju dobrze. I tym starszym, i tym młodszym. Bardzo mnie przeraża sposób, w jaki się kształci nauczycieli. Ja nie wyobrażam sobie, że tak jak teraz mają prawa większe uczniowie niż nauczyciele. To jest chyba celowy sposób. W ogóle to wydaje mi się tak, że ponieważ jesteśmy krajem jakimś takim wybijającym się na tle całej Europy, to postanowiono chyba gdzieś, nie wiem gdzie, że musimy doszlusować się do tych, powiedzmy, takich niedouczonych i niewykształconych. Bo teraz jest tak, że gdziekolwiek pojedziemy, to jesteśmy doceniani jako wykształceni, jako fachowcy. Ceni się nas. Ci, którzy wyjeżdżają, wybijają się za granicą. A chyba teraz chodzi o to, żebyśmy po prostu zmizernieli, żeby nas nie było widać, żebyśmy byli tacy, którzy po prostu niczym się nie wyróżniają, nic nie wiedzą, nic nie umieją i najlepiej by było chyba tak. Bardzo dziękuję i proszę bardzo, żebyśmy wszyscy, ale to wszyscy, tak jak pani mówi, walczyli, po prostu walczyli, domagali się i nie ustępowali w tym, bo to jest przyszłość nie tylko tych młodych, ale i też nas i całego po prostu naszego społeczeństwa. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Bogiem.
Tak, wspomniała pani, że jesteśmy krajem wybijającym się na tle Europy. Ma pani całkowitą rację. Kilka tygodni temu znalazłam taką informację mówiącą, że dzieci polskich emigrantów w Anglii uczęszczające do szkół angielskich, o ile nie istnieje bariera językowa, dorównują swoim angielskim rówieśnikom, a nawet je przewyższają. I teraz pytanie, skąd to się bierze? Jeżeli są to dzieci właśnie 8-10-letnie, czy nawet gimnazjaliści, to oni zostali przez tych kilka lat, te dzieci zostały wyedukowane, wyuczone tutaj. Ministerstwo stwierdza, że mamy niski poziom edukacji, mamy niski poziom kształcenia, nasi uczniowie nie wykazują się w dostatecznym stopniu umiejętnością rozumowania. Tymczasem no, okazuje się, że niekoniecznie. Jakiś czas temu również media podały taką informację o kilku polskich chłopcach, maturzystach, którzy wygrali Międzynarodową Olimpiadę z Chemii. I co więcej, było to ich swoista taka pasja, hobby, bo absolutnie nie wybierali się na studia w tym kierunku. Pytanie, skąd to się wzięło? Ja już nie wspomnę o tym słynnym hydrauliku, który we Francji, który miał stanowić tak wielkie zagrożenie dla hydraulików francuskich. Dalej, jednym z lipcowych numerów naszego dziennika ukazał się wywiad z panem profesorem Witoldem Kierzunem, który mówi tam, iż prowadził takie badania na kilku uczelniach wyższych w Stanach Zjednoczonych i z których wyniknęła bardzo ciekawa rzecz. Otóż okazuje się, że wśród studentów w Stanach Zjednoczonych najzdolniejsi to są studenci pochodzenia żydowskiego i Polacy. Jedni i drudzy odnoszą wspaniałe sukcesy, o wiele ich nauka jest efektowniejsza, są lepsi niż ich rówieśnicy innych nacji narodowych. Jest jednak pewna zasadnicza różnica, ponieważ no jednak studenci pochodzenia żydowskiego troszeczkę Polaków wyprzedzają, a to dlatego, że ci młodzi ludzie są przyzwyczajeni do bardzo żmudnej, systematycznej, solidnej pracy, natomiast Polacy no niekoniecznie są wytrwali do końca, solidni i cierpliwi. Ja głęboko się zastanawiałam nad tym, dlaczego tak jest i myślę sobie, że przyczyna jest właśnie tkwi w tych zmianach, które zaistniały w polskiej oświacie 10 lat temu, bo jednym z najważniejszych elementów tamtej reformy było tak zwane aktywizowanie uczniów. Obecne zmiany oczywiście dalej to potwierdzają. Nadal ten uczeń ma być aktywizowany, stymulowany do działania, do takiego tak zwanego rozwiązywania problemów. Tymczasem doskonale wiemy, jak w ortodoksyjnych szkołach żydowskich są uczeni młodzi ludzie. Są to bardzo stare, tradycyjne metody polegające na powtarzaniu pewnych rzeczy, uczeniu się na pamięć, a więc wymaga to dyscypliny, wymaga to pracy, trudu, no, opierania się jakimś własnym zachciankom czy emocjom. Widocznie ci ludzie, młodzi ludzie pochodzenia żydowskiego mają wykształcony charakter, który ułatwia im taką właśnie pracę. A więc pani ma rację, że tak rzeczywiście jest i być może komuś to przeszkadza. Trudno tutaj oceniać intencje, czemu to służy. Być może właściwe cele nie są formułowane. Być może za tymi celami, które są wyrażone w dokumentach ministerialnych, kryją się inne. Powiem jeszcze, że na jednym ze szkoleń kilka lat temu, w którym uczestniczyłam, zastanowiła mnie taka oto informacja. Otóż wyniki egzaminów, zwłaszcza egzaminów maturalnych, są w różny sposób przetwarzane. Między innymi w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pojawiają się różne wykresy, mapy, no i pojawia się taka mapka Polski, zaznaczone są obszary, gdzie uczniowie, maturzyści uzyskali na przykład najlepszy wynik maturalny, no na przykład z języka angielskiego, czy z historii, czy z biologii, czy z innych przedmiotów. Zastanawiałam się po co? Po co są takie dane. I oczywiście te dane są udostępniane Komisji Europejskiej. Podejrzewam, że chodzi o taką informację, gdzie, w jakim regionie Polski są rzeczywiście zdolni uczniowie i chodzi o zwyczajny drenaż tych uczniów zdolnych. Już teraz mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że przedstawiciele zachodnich uniwersytetów, również ze Stanów Zjednoczonych, składają propozycje polskim maturzystom, bardzo zdolnym, zwłaszcza tam, gdzie jest matura, możliwość zdawania matury międzynarodowej, a są takie szkoły w Polsce, propozycje stypendiów zagranicznych i studiowania od razu na wyższej uczelni. Widocznie przedstawiciele tych szkół wyższych widzą w tym dla siebie duży interes, aby zabrać Polaków, kształcić dalej ich tam i aby oni mogli pracować na rzecz tamtych krajów. Tak mi się wydaje.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Tak, do audycji.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Tak.
Można mówić, tak?
Oczywiście.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz jest zawsze.
Kłania się Bożena Maria z Gdańska. Pozdrawiam serdecznie Panią ojca prowadzącego. Miałabym takie pytanie, bo ja jednak, że tak powiem, jako nauczyciel były, blado widzę, żeby to się, ta kolejna reforma mogła się sprawdzić. Pokładam też nadzieję w tym, że jednak tutaj nauczyciele, tak jak widzimy w tej chwili, pewnymi protestami spowodowano, że podjęto dyskusję na temat właśnie zachowania pensum i płac. Tak samo sądzę, że tutaj, tak jak pani słusznie zauważyła, nauczyciele, widząc właściwie, że zwala się na nich kolejna bardzo odpowiedzialna praca, sytuacji, kiedy ten obecny system nie został do końca przetestowany, i właściwie takie działanie po prostu mija się z celem. Myślę, że są to ludzie, którzy widzą, że działanie, którym właściwie nie widać sensu, nie będzie ich zagrzewało to do pracy i sądzę, że tutaj wiele rzeczy jednak może się nie zrealizować. Natomiast miałam właśnie takie pytanie, czy jakie, wracając do tego systemu, który funkcjonuje, bo on też nie był najlepszy, niestety, czy mogłaby pani mniej więcej tak sensytycznie powiedzieć, jakie były ewentualnie postulaty, które mogłyby obecny system po prostu ulepszyć i żeby jakoś nasza młodzież także pod kątem przede wszystkim właśnie kształcenia charakteru, wychowania, też żeby te sprawy mogły być ujęte, bo to jednak bardzo kuleje i też tak postawienie sprawy na taką pewną operatywność zubaża uczniów, kiedy właściwie do pewnej wiedzy encyklopedycznej tylko się wyłącznie sięga. Już się prawie niczego nie uczy na pamięć, więc chyba to zostało wylane dziecko kopielą. Chciałam właśnie zapytać, czy tutaj jakieś takie sensowne postulaty były, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że lepiej to jest tak jak z systemem zdrowotnym, prawda? Trzeba było ulepszać kasy chorych, a nie zaczynać stawiać sprawy na głowie. W tej chwili wszystko spadliśmy jeszcze niżej, więc tutaj wydaje mi się, że to będzie w ogóle. Sądzę zresztą też, że rodzice się tutaj odpowiednio postawią, także to im nie pójdzie tak łatwo, jakby chcieli. Potem mam drugie pytanie, bo też moja obserwacja jest taka, że koedukacyjność, szczególnie już w późniejszych klasach szkoły podstawowej i w gimnazjum, to jest po prostu tragedia na te czasy. Może ewentualnie wchodzić w grę w liceum, gdzie młodzież jest starsza. Po prostu ze względu na to, że dziewczęta i chłopcy dojrzewają później. Jest to rozproszenie, jest to niekoncentrowanie się na nauce. Dużo energii nauczyciela idzie po prostu nie tam, gdzie trzeba, w gwizdek. W związku z tym, czy się rozważa, w ogóle czy się rozważało, na przykład w ramach ulepszenia tego systemu, który jest, prowadzenie jednak, że tak powiem, niekoedukacyjnego systemu kształcenia dziewcząt i chłopców, bo oczywiście, jak wiemy, ma to miejsce w niektórych szkołach prywatnych, ale czy nie mogłaby do tego także wrócić oświata państwowa. Także to mam takie pytanie, drugie to było i tutaj jeszcze chciałam też zapytać, czy przypadkiem pani się orientuje, czy w Polsce jest też rozwinięty jakiś, to jest bardzo mały procent takiej sytuacji, kiedy na przykład dzieci są uczone przez rodziców samych w domu. To znaczy, po prostu takie uczenie, co ma miejsce, wiem, że we Francji, w innych krajach, jakoś tak się rodzice zbierają i po prostu, nie mając zaufania do szkoły, robią to sami. A na końcu taka uwaga maleńka, że rzeczywiście ja bym jednak obstawała przy tym, że matematyka jest królową nauk, albowiem ona kształtuje pewien rodzaj specyficznie abstrakcyjnego myślenia. Natomiast filozofia to jest matką nauk, a nie królową. To tak nawiasem. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo.
Tak, Pani Bożeno, co można było poprawić? Reforma, która weszła 10 lat temu, przede wszystkim zmieniła ustrój oświatowy. Jak pamiętamy, weszły gimnazja. Zmodyfikowano treści, cele wychowania, nastąpiła demokratyzacja szkół, weszły egzaminy zewnętrzne, ścieżka awansu zawodowego nauczycieli, stymulowanie działań twórczych uczniów, akcent na tzw. metody aktywizujące, wielość programów i podręczników, nowe technologie informatyczne w nauczaniu, a w wychowaniu wartości. Tak zwane wychowywanie ku wartościom. Co z tego można by było poprawić? Przede wszystkim system egzaminacyjny. Troszeczkę podnieść poziom, troszeczkę zaostrzyć kryteria oceniania, ponieważ w mojej ocenie poziom egzaminu gimnazjalnego, jak i maturalnego, jako egzaminator uczestniczę w sprawdzaniu prac jednej i drugiej grupy, jest żenująco niski i z roku na rok jest coraz niższy. To jest równia pochyła. No, niestety nie mogę tutaj mówić Państwu na temat procedur oceniania i pewnych rzeczy, które mają miejsce przy ocenianiu, bo no, jest to objęte jak gdyby tajemnicą zawodową. Oczywiście nie ma w tym jakichś rzeczy strasznych, ale nie jest to tak, jak być powinno z tym ocenianiem. Więc to oczywiście należałoby poprawić, właśnie podnieść poziom tej matury czy egzaminu gimnazjalnego i troszeczkę zaostrzyć kryteria oceniania. To należało dopracować. Sama idea egzaminów zewnętrznych była także dyskutowana. No jednak, jeżeli one mają być porównywalne, czyli wiedza i kompetencje maturzysty z Gdańska mają być porównywalne z kompetencjami maturzysty z Zamościa czy Lublina, no to tak, to ta idea jest słuszna. No, nastąpiła demokratyzacja szkół. Tutaj należałoby wprowadzić proces odwrotny. I bardzo dobrym początkiem tego było wprowadzenie jednolitego stroju. Należało podnieść dyscyplinę, dać nauczycielom narzędzia do dyscyplinowania uczniów i sytuacja zupełnie by się poprawiła. Na pewno należałoby przemyśleć tak zwane metody aktywizujące, zresztą takie wątpliwości już się pojawiały. Pytano na przykład, na ile metody aktywizujące mają zastosowanie właśnie w dziedzinach humanistycznych i jak bezpiecznie się nimi posługiwać. Skoro padło takie pytanie na jednej z konferencji, to znaczy, że jednak były pewne wątpliwości i jakieś niedomagania, więc tu należałoby troszeczkę się co do tego zdystansować. Natomiast w kwestii wychowania, tak jak pani wspomniała, należałoby bardziej kształtować charakter, wychowywać, tak ustawić program wychowawczy w szkole, aby było to kształtowanie charakteru. Mamy już na ten temat bardzo ciekawą literaturę, bardzo obszerną. To wszystko mieści się w nurcie pedagogiki klasycznej i tutaj jest wiele rzeczy do przeczytania i należało pójść w tym kierunku. Tutaj tylko tak skrótowo może pozwolę sobie to zaznaczyć. We wszystkich programach wychowawczych jest mowa o wartościach i w tej nowej propozycji ministerialnej także środowisko szkolne ma sobie ustalić, jakie wartości są cenne. Wartość jest rzeczą względną. Coś dzisiaj jest dla mnie wartościowe, czy wartościowe było 10 lat temu, dzisiaj już niekoniecznie. Natomiast trzeba kształtować w młodym człowieku charakter, aby młody człowiek był mężny, był odważny, cierpliwy, wytrwały, sprawiedliwy, roztropny, aby korzystał ze swojego rozumu w jego królewskiej funkcji, czyli aby jego rozum panował nad nim samym, nad emocjami, nad uczuciami. I wtedy dopiero tak ukształtowany młody człowiek, on będzie wiedział, co dla niego jest wartościowe. Jakie wartości, jakie rzeczy będzie w życiu preferował. Więc to może tyle na ten temat. Co do szkół koedukacyjnych, to także jest taka osobna strona internetowa, gdzie są bardzo ciekawe informacje na ten temat. Pani minister Hall zaraz po objęciu urzędu bardzo się tłumaczyła przed mediami z tego oto powodu, że na stronie ministerialnej znalazła się zakładka pod tytułem Edukacja zróżnicowana, bo to tak się nazywa również. Tłumaczyła się z tego powodu, że pojawienie się tej zakładki dziennikarze odczytali jako przyzwolenie na wprowadzenie edukacji zróżnicowanej w polskich szkołach. Pani minister się od tego odżegnywała, stwierdziła tylko, że jest to jakaś propozycja, no i ponieważ żyjemy w kraju demokratycznym, a więc zwolennicy takiej koncepcji także mają prawo, żeby o tym mówić. Sądzę, pani Bożeno, że raczej nie należałoby oczekiwać w szkołach publicznych powrotu do kształcenia niekoedukacyjnego. Nawet w szkołach katolickich czy w szkołach społecznych, gdzie oczywiście jest to łatwiejsze, te środowiska na to się nie decydują. Trudno mi powiedzieć, dlaczego tak jest. Może Może są to jakieś dalekie reperkusje słynnego komunistycznego hasła wszystkie dziewczyny na traktory, więc może to jakoś tak tutaj pokutuje. Nawet nowe szkoły, które powstają, nawet szkoły zakonne, prowadzone przez siostry zakonne w Lublinie, od najbliższego roku szkolnego taka szkoła powstanie. Nawet tam siostry nie zdecydowały się na szkołę niekoedukacyjną. Jakimś półśrodkiem byłyby klasy męskie i klasy żeńskie. No niemniej jednak nie należy oczekiwać, że szkoły poszłyby w tym kierunku. Ale ciekawa rzecz. Kiedy Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i potem Centralna Komisja Egzaminacyjna podaje wyniki egzaminów gimnazjalnych czy maturalnych, to jest taki wskaźnik, który mówi, jaki wynik osiągnęły dziewczęta, jaki wynik osiągnęli chłopcy. A zawsze zastanawiałam się, po co to jest, po co ta informacja. Ponieważ z niej nic nie wynika. Te różnice niekiedy są znaczące. Zazwyczaj dziewczęta osiągają wyższy wynik, generalnie osiągają wyższy wynik, a już na pewno właśnie w dziedzinie nauk humanistycznych. Bo wniosek, jaki logiczny wniosek, jaki wynika z takiej informacji, to jest właśnie przyzwolenie na tworzenie przynajmniej klas niekoedukacyjnych. Dlatego, że jest inna dynamika rozwoju psychofizycznego dziewczynki, a inna chłopca. Do tego należałoby dostosować tempo pewnych procesów dydaktycznych i programy. To właśnie tutaj, proszę Państwa, jest źródło wielu problemów wychowawczych, jakie mamy z klasą. Właśnie tu. Nie są mi znane przypadki uczenia domowego w Polsce. Jest możliwość oczywiście zdawania egzaminu państwowego, jest możliwa edukacja domowa, indywidualna. Jest to dopuszczalne prawnie, ale nie ma takiej sytuacji, że uczniowie, rodzice organizują się, zbierają swoje dzieci w grupki i wynajmują nauczycieli. Tak się dzieje już w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ tam rodzice nie chcą, aby dzieci ich były indoktrynowane, zwłaszcza w duchu takiego permisywizmu moralnego. I tak rzeczywiście jest. Organizują się, tworzą małe stowarzyszenia, fundacje. Jest to tak zwane nauczanie domowe. W Polsce tego nie ma, jeszcze. Sądzę dlatego, że być może jeszcze rodzice nie dostrzegają skali zagrożenia.
Prosimy, zaraz odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam jedno pytanie do pani profesor. Kiedyś przed wojną ja czytałem taki miesięcznik Szkoła i Nauczyciel. To jest taki miesięcznik poświęcony sprawom nauczania i wychowania oraz, co jest ważne, życia organizacyjnego nauczycieli. I moje dwa pytania to, czy nauczyciele są zorganizowani, to jest pierwsze, żeby się przeciwstawić tym złym tendencjom. I po drugie, czy nie widzi pani zagrożenia? Kiedyś było takie powiedzenie, że szkoła to jest takie miniaturowe społeczeństwo, które uczy, co to jest solidarność, co to jest zgoda, co to jest współpraca, co to jest zainteresowanie etyką i naukami społecznymi, czyli pracą dla społeczeństwa. To wszystko przecież było. Było indywidualne nauczanie. Te wszystkie programy to były przed wojną. Wystarczy do tej skarbnicy sięgnąć. Przecież jest literatura. Tam nie było żadnej ingerencji państwa aż tak wielkiej, chyba że organizacji jak harcerstwo i innych takich prospołecznych i pronarodowych organizacji. To była wielka współpraca. Tutaj jest dezintegracja i wydaje mi się, że tutaj jest troszeczkę wina nauczycieli, którzy nie potrafią się zorganizować przeciw tym złym tendencjom. Przykro mi to mówić, ale nauczyciele jak gdyby analizują coś, a od nich nie wychodzi żadna inicjatywa. Ja tego przynajmniej nie widzę, a mają tak duże doświadczenie. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Tak, ma pan rację. Nauczyciele są zrzeszeni w związkach zawodowych, przede wszystkim ZNP i w Związku Zawodowym Solidarność nie ma innych organizacji, stowarzyszeń, które grupowałyby nauczycieli no, bardziej na takiej płaszczyźnie ideowej, w tym sensie, że okazuje się, że zbiera się grupa nauczycieli, która ma określoną koncepcję wychowawczą. No na przykład, no nie wiem, może to być na przykład 10 osób w jednej szkole, powiedzmy przy 50-osobowym gronie. I taka grupka jest już w stanie poszukać innych nauczycieli podobnie myślących w innych szkołach. I tak by to mogło zadziałać w tym kierunku, który pan wskazał. Niestety tak jednak nie ma i powoduje to, że nauczyciele są grupą zawodową bezbronną. Nie mogą się bronić nawet w kwestii no, tych właśnie bardzo niedobrych propozycji płacowych, które ministerstwo proponuje. Dlatego, że w mojej ocenie strajk nauczycieli nie jest skutecznym rozwiązaniem. On nie będzie miał, ZNP zapowiada, protest czy nawet jakąś akcję strajkową na początku najbliższego roku szkolnego, głównie z powodu niezadowolenia związków z propozycji płacowych, ale on nie będzie miał takiego znaczenia jak na przykład strajk lekarzy. Już po takiej akcji protestacyjnej, jaka miała miejsce w szkołach w maju tego roku, w internecie pojawiły się bardzo złośliwe uwagi tego typu. Jeśli dobrze pamiętam, ta akcja protestacyjna była 27 maja i pojawiły się tego rodzaju teksty. No to 28 czy następnego uczniowie strajkują. Skoro nauczyciele strajkują, to uczniowie też. Byłaby to rzecz bardzo przykra, ostateczna, gdyby i dramatyczna, gdyby nauczyciele musieli właśnie uciec się już do tego bardzo ostatecznego środka. To jest zawód bardzo specyficzny. To jest misja, to jest powołanie trochę inne niż zawód lekarza. Zawód lekarza ma w naszym społeczeństwie pewien prestiż, dlatego że wszyscy chorujemy. Wszyscy wcześniej czy później potrzebujemy pomocy lekarza i niejako jesteśmy zdani tutaj na kompetencje, wiedzę lekarza. Proszę zauważyć, że z lekarzem nie dyskutujemy. Lekarz ordynuje lek i my nie biegniemy sprawdzać, czy przypadkiem nie zaordynował nam trucizny. Na przykład, natomiast w przypadku nauczycieli tak często jest. No niestety czasami bywają rodzice roszczeniowi, którzy są nawet, potrafią nawet kwestionować kompetencje nauczycieli. I niestety nie ma. Nie ma takich organizacji i to powoduje, że jest to słabością tej profesji, tego stanu nauczycielskiego. I ma pan rację również w tym, że wystarczyło 10 lat temu sięgnąć do tradycji. Nastąpiło tradycji, polskiej tradycji oświatowej przedwojennej. Ja pokładałam wielką nadzieję w powrocie gimnazjów, bo wydawało mi się, że przywrócenie tego etapu kształcenia będzie analogiczne i jego ranga, znaczenie gimnazjum będzie analogiczne do znaczenia tej szkoły przed wojną. Przecież przed wojną, po gimnazjum uzyskiwało się tak zwaną małą maturę i było to już bardzo poważne, wysokie wykształcenie. Można było dostać pracę dobrze płatną. Ja miałam nadzieję, że to gimnazjum będzie miało taką rangę. No niestety stało się inaczej. Nie odwołano się do polskich sprawdzonych tradycji, które oczywiście są zakorzenione w tradycji klasycznej naszej łacińskiej kultury, a sięgnięto po wzorce norweskie, finlandzkie, francuskie. I to, co nastąpiło 10 lat temu w polskiej oświacie, to był no, taki swoisty miszmasz. Były to połączone elementy z różnych systemów, z różnych koncepcji zachodnich. I dlatego to się nie sprawdziło i nie sprawdzi się również to, co w tej chwili proponuje ministerstwo. Dlatego pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć. No, ja osobiście na pewno nie będę traciła czasu już na tłumaczenie, że to jest złe, tylko jako doradca metodyczny będę wskazywała w ciągu najbliższego roku szkolnego nauczycielom drogi ocalenia.
Bardzo prosimy. Proszę bardzo. Niestety ktoś się już wyłączył. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maryja, zawsze Cię widzimy.
Teraz i zawsze.
Czy mogę się włączyć?
Tak, proszę bardzo, jest Pani na antenie.
Bardzo mi się podoba ta audycja, ale jestem troszeczkę sfrustrowana. Nauczyciele po prostu jakby byli bezbronni. Jakby nie mogli po prostu wyzwolić z siebie siły takiej działania, żeby bronić tego. Bronić tych zasad i tych metod, które sami doświadczyli, bo przecież się kiedyś uczyli, kiedyś ich przekazywał im ktoś wiedzę. I oni poszli w tym kierunku. Ja jestem zupełnie sfrustrowana i nie wiem, czy nauczyciele to poszli z przypadku, czy... Ja miałam nauczycieli takich, którzy mieli powołanie do tego zawodu. Oni nie uczyli nas wiedzy, stricte wiedza. Oni nas uczyli myśleć. Myśleć realnie. Jeżeli nie wiesz, to myśl. Nie ucz się tego na pamięć. Ja nie wiem, czy teraz to jest taka metoda. Naucz się, wykaż test i powiedz już to, jak zakreślisz tam 5 czy 6 kratek, to jesteś dobry, a jak nie, to też dobry jesteś. No, na czym to polega? Ja w ogóle nie rozumiem systemu nauki teraz. To jest dla mnie po prostu czarna magia. Nie wiem, jeżeli takie pokolenie będziemy wychowywali, że oni po prostu się starają w jakiś tam sposób, no, że bardziej uczciwy albo mniej uczciwy przebrną przez to. A nauczyciele na to przymykają oczy. To co my mamy za przyszłość? To nas po prostu gubi jako naród. Przecież to przyszłość narodu to jest młodzież. Wychowana, wykształcona. Ja uważam, że sięgamy po prostu dna. Musimy się wyzwolić, tak jak się modlimy, jak umiemy się zmobilizować w tragediach, jak umiemy się zmobilizować przy jakichś ogromnych takich potrzebach. To tak powinniśmy dbać o młodzież, bo to jest przyszłością naszą. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Z Bogiem.
Tak, Pani odczucia są bardzo trafne. Wielu ludzi bliżej, może niekoniecznie zaangażowanych w oświatę, ale przyglądających się systemowi oświaty, czy to z racji dzieci w wieku szkolnym, wnuków, czy może dlatego, że ktoś w rodzinie jest nauczycielem, może mieć takie wrażenie takiego chaosu i zagmatwania. Tak rzeczywiście jest. No cóż, a może właśnie o to chodzi, żeby troszeczkę odwrócić uwagę od i nauczycieli, i rodziców, i samych uczniów, od tego, co w kształceniu, w wychowywaniu jest najważniejsze, a skupić uwagę i nauczycieli, i samych uczniów na takim doraźnym efekcie. Ma Pani rację, nauczyciele są bezbronni, o tym już wspomniałam poprzednio, często są niekonsekwentni. I znów pozwolę sobie wrócić do pewnych spostrzeżeń sprzed 10 lat. Już wtedy mówiono, że jeśli ten system wejdzie, to nauczyciele będą uczyć pod egzamin, nie będą realizować pewnych ważnych celów edukacyjnych, tylko będą przygotowywać uczniów do egzaminu. I w tej chwili już mówi się otwarcie, w tej chwili, że nauka w liceum, ta 3-letnia nauka, to jest właściwie kurs przygotowawczy do matury. To nie jest systematyczne przekazywanie wszechstronnej wiedzy uczniom w zakresie poszczególnych dziedzin nauki, tylko liceum stało się placówką taką oświatową, usługową, przygotowującą uczniów do studiów. A więc liczy się tylko ten wymierny efekt, a nie rzeczywista formacja. Tak niestety jest. Pani mówi, że sięgniemy dna. Ja mam wrażenie, że to już nastąpiło. A skoro tak, to w tej chwili mamy tylko jedno wyjście, odbić się od tego dna i w mojej ocenie może być już tylko lepiej. Nie od razu, ale może być to już tylko lepiej. Ja to tak na to patrzę właśnie, no, tak oceniając dość subiektywnie po swojej reakcji na tą propozycję ministerialną. Jak wspomniałam na początku, nigdy tak emocjonalnie nie zareagowałam na żaden dokument rządowy. I skoro tak mnie to przeraziło, to znaczy, że chyba najlepiej nie jest i w moim odczuciu to już to dno osiągnęliśmy, więc teraz trzeba się tylko od niego odbić.
Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Halo.
Tak, słuchamy pana.
Jestem starym nauczycielem. I mam taką sprawę. Wchodzę do szkoły i na drzwiach są tylko karteczki. Czwarta klasa, piąta i szósta. Nie ma klasy i pierwszej, drugiej, trzeciej. Jest nauczanie zintegrowane. Jak pani profesor podejdzie do tej sprawy, jak ją oceni? Nie ma, dziecko nie chodzi do pierwszej klasy, ani do drugiej. To nie jest jego klasa, to jest jakaś klasa zintegrowana. Nie wiem, skąd taki dziwoląg się wziął, jeszcze jeden w naszej oświacie. A jestem bardzo starym nauczycielem, mój pierwszy angaż przed 57 laty, a mam go, przechowuję do dzisiaj, opiewał na 36 godzin pensum. I tyle tylko chciałem powiedzieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maryja zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Tak zwane nauczanie zintegrowane, samo to nazewnictwo weszło z poprzednią reformą programową. Tam chodziło o to, że te pierwsze lata nauczania w szkole podstawowej mają przebiegać troszeczkę w duchu zabawy i stopniowo przygotowywać uczniów do wejścia na wyższy poziom. Pojawiło się tam więcej elementów takich właśnie zabawowych. Dzieci przechodząc do klasy czwartej przeżywały taki szok emocjonalny o wiele większy niż poprzednio, przed reformą. Przyczyną był taki sposób kształcenia. Zmiana tej nazwy związana była ze zmianą i metod stosowanych w nauczaniu tych bardzo małych dzieci, w zmianie programów i w zmianie. Ta nowa nazwa miała oznaczać nową jakość tego właśnie kształcenia, nową, ale niekoniecznie dobrą. Wspomniał pan o pensum. Tak, z tym, że były to, jak pan wspomniał, jest pan wieloletnim nauczycielem, ma pan za sobą bardzo dużo lat pracy. Warunki społeczne były trochę jednak inne. Ja wspominałam w audycji telewizyjnej, skąd wzięło się to pensum 18 godzin nauczyciela, przy czym są to tylko godziny dydaktyczne. Były inne warunki, inne umocowanie nauczyciela w jego zawodzie. Natomiast powiem może tak, ja nie mam nic przeciwko temu, aby być w szkole 40 godzin, tak jak jestem do tego zobowiązana 40-godzinnym tygodniem pracy. Ja mogę pracować, być w szkole od 8 do 16. I w tym oczywiście są godziny dydaktyczne, ale nie może być ich 40, nie może być 36. Jeśli dzisiaj tak nie jest, tak jak to było w pana przypadku, to właśnie dlatego, że oceniono, że jest to wręcz zabójcze dla nauczyciela, dla zdrowia. Ale i oczywiście w krajach zachodnich tak jest. Rzeczywiście nauczyciel siedzi w szkole od do, prawda? Od określonej godziny do określonej. Ale wracając do domu, nie zabiera szkoły ze sobą. My w takim żargonie nauczycielskim mówimy, no wracam do domu i zabieram szkołę ze sobą. Nie tylko w postaci prac uczniowskich do sprawdzenia, ale również problemy do przemyślenia, jakieś trudne sytuacje, w rozwiązywaniu których angażujemy całe swoje rodziny. Więc ja chciałabym wszystkie sprawy zostawić w szkole, załatwić je w szkole, rozmawiać z rodzicami, mieć konsultacje dla uczniów i to wszystko właśnie w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Jak najbardziej. Natomiast ja nie wyobrażam sobie 22 czy 30 godzin dydaktycznych. Naturalnie nauczyciele mają godziny nadliczbowe i przyjmują je, dlatego że uposażenie nauczyciela jest niskie. I tak zwany goły etat to jest naprawdę bardzo niewiele pieniędzy. W tej chwili nauczyciel dyplomowany, jeżeli ma tylko etat, a więc tylko 18 godzin, to jest to kwota nie większa niż 1600 zł. Więc żeby zwyczajnie zarobić, nauczyciele oczywiście przyjmują z radością, jeżeli dyrektor daje godziny nadliczbowe, ale tak nie powinno być. Nauczyciel powinien mieć zadowalające uposażenie właśnie za te 18 godzin, tak jak w tej chwili to pensum stanowi. Żyjemy w warunkach trudniejszych i ekonomicznie, i społecznie, i komunikacyjnie również. Żyjemy w bardziej skażonym środowisku. To wszystko wpływa na naszą kondycję, na nasze zdrowie. Ja zawsze mówię, że ktoś, kto się urodził przed wojną, uczył się przed wojną, czy zdobył jakieś wykształcenie, to jest solidny przedwojenny materiał i on się szybko nie zużyje. My niestety jesteśmy już pokoleniem słabszym.
Jeszcze raz ten sam słuchacz dodzwonił się, prosimy.
Pani profesor, można jeszcze?
Tak, tak.
Więc to było naprawdę moje pensum, 36 godzin tygodniowo.
Ale ja panu wierzę, tak.
Wierzę. Ale mnie chodzi właśnie o to właśnie, ja wiem, czy to jest nauczanie zintegrowane, przecież jestem byłym nauczycielem, tylko czy, jak pani się na to zapatruje? Przychodzę do szkoły, dziecko przychodzi do szkoły i zamiast swojej klasy pierwszej, czy drugiej, czy trzeciej, widzi tabliczkę nauczanie zintegrowane. Przecież to jest nonsens.
Tak.
Ja wiem, że to jest metoda uczenia. Ja też uczyłem metodą zintegrowaną i gdy jeszcze ją nie mówiono jej o tym, właśnie w najmłodszych klasach,
rozumiem,
gdy nie było takiego pojęcia, ale znaczy pojęcie było, tylko myśmy to robili, tylko nie było tych szyldów, wywieszek. Ale to jest przecież nonsens. Zamiast pierwszej klasy, drugiej klasy, trzeciej klasy jest tabliczka nauczanie zintegrowane. To dziecko przyszło do nauczania zintegrowane czy do swojej pierwszej klasy?
No właśnie. Tak, rozumiem, tak. Tak, no więc
dziękuję, Bóg zapłaci.
Paradoksalnie jest to dezintegracja właśnie. To takie określenie nauczanie zintegrowane w stosunku do dziecka jest dezintegracją, której ono sobie jeszcze nie uświadamia, ale jednak już w niej uczestniczy.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zmieniam się do Radia Maria.
Tak, oczywiście.
Bo ja prowadzę w tej chwili i słabo słyszę. Chciałem zadać na antenie pytanie.
Jest pan na antenie, bardzo proszę.
Proszę?
Jest pan na antenie, od pierwszej chwili.
No to dobrze, to ja wyłączę w tej chwili radio, żeby nie było słychać. Chciałem zapytać panią profesor, bo przysłuchuję się trochę i te tematy, które są dzisiaj poruszane, dotyczą... Halo?
Słuchamy pan, no niestety. Cóż, w drodze to tak bywa, że gdzieś sieć ucieknie. No nic, może panu się uda powtórnie zadzwonić do nas. Jeszcze proszę państwa, przez 20 minut pani Małgorzata Sagan w naszym studiu i zapraszamy, czekamy na telefony. Jest kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wyłączone radio?
Chciałbym się włączyć w problem dyskusji.
Jest pan na antenie, tak, proszę.
Tak, teraz może?
Tak, proszę, oczywiście.
Tak od czasu do czasu słucham Radia Maryja. No i teraz trafiłem w problemy edukacyjne, które mnie czasami interesują. I tak wysłuchałem sprawę, gdzie pani uczestnicząca nawiązuje do spraw przedwojennych. Nie można w ten sposób, że tamten materiał bardziej wytrzymały, a ten materiał nie wytrzymały. To w ogóle inna zasada wtedy była. I wtedy, jeżeli ktoś miał tą tak zwaną małą maturę, to też na czymś innym się opierało, bo to były lata właściwie międzywojenne, potem lata 20, to znaczy 30. Inny statut społeczny, inne w ogóle inna społeczność była. I ta mała matura miała inne znaczenie. Natomiast teraz problem gimnazjum jest sprawą karygodną, bo obecnie problem gimnazjum nie nawiązuje do lat przedwojennych, tylko do degeneracji konkretnie. I teraz jeszcze jedna rzecz. Tak prawdę mówiąc, chciałbym zaznaczyć, że nie ma różnicy między lekarzem a nauczycielem, ponieważ lekarz może sprzedać truciznę, tak zwaną konkretną, pragmatyczną. Natomiast nauczyciel może, niekompetentny nauczyciel, nauczyciel, który nie jest pedagogiem, aczkolwiek to jest znaczenia blisko znaczne słowa. Nauczyciel też może sprzedać truciznę, jeszcze gorszą, dlatego że etyczną, moralną, i to jest najgorsze. Ja myślę, że nie można tak utyskiwać nad nauczycielem. Problem polega jeszcze na tym, że nie możemy porównywać się do Ameryki. Dlatego, że my jesteśmy jednym ze Stanów, jeżeli chodzi o liczebność. Ja nie mówię, że jesteśmy Stanami Ameryki, ale nasza liczebność, nasz kraj jest małym krajem. I teraz jedna rzecz. W tym kraju naszym odbywają się rzeczy niebywałe, ponieważ jest nadmiar edukacji. Nadmiar edukacji specjalistycznej, co jest zabójstwem. Przed wojną tego nie było. Były szkoły publiczne, które dbały. 6 klas dbały, przypuśćmy. Potem były gimnazja, a potem trzeba było być albo bardzo zdolnym, bo były stypendia państwowe, prywatne stypendia dla wybitnych jednostek. Pamiętajmy o tym, że żeby coś rozwijać, to trzeba mieć talent. Talent jest podstawą edukacji. Tak jak powiedział nasz świetny muzyk Konstanty Kulka, którego parę miesięcy, właściwie chyba 2 lata temu słyszałem w pewnej audycji radiowej i pani redaktor go pytała tak natarczywie go pytała, proszę pana, ale jeżeli wie pan, jeżeli ktoś po prostu będzie tak trenował, ćwiczył na tych skrzypcach czy jakimś innym instrumencie tak 24 godziny, to będzie dobry. A pan Konstanty Kulka powiedział krótko, jeżeli nie ma talentu, to nie ma czego rozwijać. Może pracować i będzie po prostu maszyną, nic poza tym. Także podstawą w ogóle rozwoju i dla uczniów, i dla nauczycieli jest talent. Dla uczniów talent, który musi wydobyć pedagog, no a pedagog musi mieć talent po prostu nauczycielski, pedagogiczny. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Najzupełniej się z panem zgadzam. Mieliśmy inną sytuację przed wojną i ma pan rację. Te gimnazje miały inną rangę. Ja właśnie do tego się odniosłam. Ja oczekiwałam 10 lat temu, gdyby powrotu do idei rangi tego gimnazjum przedwojennego. Warunki mamy inne. W tej chwili na przełomie wieku XX-XXI żyjemy szybciej, poruszamy się szybciej, mamy bardzo szybki przepływ informacji. Chodziło mi jedynie o to, żeby te gimnazja dziś, pan to nazwał tragedią, skandalem, czy określił je pan jako karygodne, trudno się z panem nie zgodzić. A więc ja oczekiwałam, że one będą funkcjonowały troszeczkę inaczej. I chodziło o to, że mieliśmy do czego się odwołać. Mieliśmy właśnie tą tradycję przedwojenną, bardzo krótką, 20-letnią. Powstało państwo po ponad 120 latach niewoli. To był swoisty fenomen, że udało się scalić to, co było rozkawałkowane, i zaczęło to dobrze funkcjonować. Zwłaszcza właśnie w dziedzinie edukacji. I tutaj myślę, że całkowicie się zgadzamy. I ma pan rację również, że no, żeby się rozwijać i odnosić jakieś sukcesy, czy to w dziedzinie nauki, czy sztuki, trzeba mieć talent i cały problem z tą reformą w tej chwili planowaną i z tą, która już trwa 10 lat, polega na tym, że założono sobie i 10 lat temu i teraz, aby no na przykład podwoić liczbę maturzystów, aby więcej uczniów przystępowało do matury i ją oczywiście pozytywnie zdawało, żeby większy procent uczniów, maturzystów dostawało się na wyższe studia i żeby większy procent z Polaków miało wyższe wykształcenie. No, 10 lat temu szacowano, że w Polsce od 6 do 8% ludzi ma wyższe wykształcenie i uznano to za skandal. Uznano, że ten wskaźnik powinien być wyższy. Tymczasem jest tak, jak pan mówi. W danym społeczeństwie, w danej populacji jest określona ilość ludzi, ona jest niewielka, ludzi wybitnych, zdolnych, utalentowanych, geniuszy. I to są ludzie nieliczni, wyjątkowi. Ja niedawno rozmawiałam z moim kolegą muzykiem, bardzo doświadczonym nauczycielem, który właśnie tak twierdzi, że no, w danej populacji udaje mu się znaleźć no, może dwa, może trzy talenty muzyczne, które może rozwijać. I to jest właśnie taki błąd w założeniu tej reformy, polegający na tym, że chcemy wykształcić jak najwięcej uczniów, dać im maturę, jak najwięcej osób, uczniów, żeby miało to właśnie maturę i żeby zdawało na studia. I skutek jest taki, że obniża się również poziom kształcenia studentów na studiach. No, jeżeli profesor uniwersytetu mówi w ten sposób, że jest zbulwersowany, bo student ma aspiracje do pisania pracy doktorskiej, a nie potrafi porządnie napisać streszczenia. I profesorowie na wyższych uczelniach pytają, co wy robiliście w szkole, czego was tam nauczono. No okazuje się, że niczego nie nauczono. I co więcej, te takie aspiracje przekładają się na aspiracje uczniów. Młodzi ludzie rzeczywiście wierzą w to, że są genialni, bo no znów wrócę do tych wyników egzaminów. Jeżeli uczeń gimnazjum wie, że może uzyskać łącznie 100 punktów w części matematyczno-przyrodniczej i w części humanistycznej i uzyskuje wynik na poziomie na przykład 90% tej sumy, to on jest przekonany, że jest genialny. A prawda jest zupełnie inna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę poziom tego egzaminu, strukturę zadań, no i sposób oceniania. Tymczasem wytwarza się takie właśnie mniemanie, takie przekonanie. I oczywiście, że zadaniem nauczyciela jest odkryć ten talent i mądry nauczyciel potrafi to zrobić. I na tym polega jego praca, na wykryciu uczniów utalentowanych i właśnie wspomaganiu ich w rozwoju, ale i jednocześnie uczeniu i tych uczniów przeciętnych, bo przecież tacy są. Nauka jest rzeczą cenną, zdolności w kierunku no, kształcenia się, czyli rozwijania potencjału intelektualnego, nie są rzeczą powszechną. Nie jesteśmy równi z natury. To trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Tymczasem w tych założeniach reformy i tej poprzedniej i tej pokutuje niestety no, takie przekonanie chyba jakieś komunistyczne, że jesteśmy wszyscy równi. Wszyscy mamy mieć takie same szanse rozwoju i dobrze, tak zwany równy start, czyli polega to na tym, że uczniowie czy w gimnazjum, czy w szkole podstawowej zaczynający naukę mają dostęp, taki sam dostęp do możliwości rozwoju, dostęp. Mają taką samą szansę na starcie. Ale no niestety to jest tak jak w zawodach. Ktoś będzie pierwszy, ktoś będzie ostatni. Nie wszyscy uczniowie w jednakowym stopniu z tych szans skorzystają, z tych możliwości, z różnych przyczyn. Między innymi z przyczyn różnych rodzinnych, społecznych, bo zwyczajnie uczeń nie będzie chciał się uczyć. I z takich przyczyn, że właśnie na poszczególnych etapach edukacji okaże się, że no niestety nie jest to talent, jak może myśleli rodzice, tylko jest to uczeń przeciętny. I takie jest zadanie nauczyciela, żeby to samemu uczniowi i jego rodzicom uświadomić. Ale każdy człowiek, czy ten geniusz, czy zwykły przeciętny, jest Panu Bogu potrzebny. Mnie głęboko zapadła w pamięć wypowiedź pewnego bardzo mądrego księdza, którego spotkałam w swoim życiu. A powiedział tak, nieważne czy uczysz francuskiego, czy obierasz ziemniaki w kuchni, ważne jaka przy tym jesteś. I myślę, że taką postawę powinien prezentować nauczyciel wobec swoich uczniów, kiedy musi uświadomić zwłaszcza uczniowi, że twoje możliwości są, że jesteś człowiekiem, który wyda ten plon 60-krotny, niekoniecznie 100-krotny.
Odbierzemy jeszcze jeden telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi słuchaczka z Lublina. Przysłuchuję się rozmowom na temat systemu edukacji, który niestety nie może satysfakcjonować i chyba nikogo z nas nie satysfakcjonuje z tego, co mówili słuchacze, co mówi pani profesor, tak by wynikało. Miałam nadzieję, że po ostatniej maturze może coś się zmieni. Może resort oświaty przejrzy na oczy, że tak powiem. Rozumiem, że nie można tego zrobić z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, czy z roku na rok. Nad systemami edukacyjnymi pracowano wiele lat, a my tak skłonni jesteśmy ciągle gdzieś tam coś czyjegoś, skądś z obcych systemów ściągnąć, coś tam najpierw było ze wschodnich, teraz z zachodnich i akurat to, co się może na zachodzie nie sprawdziło do końca, my to przyjmujemy. Ostatnia matura, miałam nadzieję, że coś się właśnie w tym względzie zmieni. Pani profesor wprawdzie mówi, że ten system jest stosunkowo niezły, że to są jednakowe, że porównywalne są te wyniki, a zatem i wiedza tych kandydatów na studia, prawda, zarówno w Lublinie, jak w Krakowie, jak w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Jeśli słucha się tego, co mówią pracownicy naukowi wyższych uczelni, nie wynikałoby, żeby ten poziom był imponujący, mimo zdanych matur. I tak jest, zgadzam się, że 3 lata liceum to jest przygotowanie do matury. I to mnie najbardziej niepokoi. Ja jestem z wykształcenia polonistką i mnie interesuje głównie oczywiście język polski. Jak można, pani profesor, jak można oceniać, wyznaczać ileś tam znaków na wypracowanie maturalne. Jeżeli tam dla przykładu, ja już w tej chwili jestem na emeryturze i trudno mi powiedzieć ile dokładnie, ale pani profesor oczywiście wie. Jeżeli napiszesz, 1000 znaków, wypracowanie będziemy sprawdzali. Jeżeli 1002, to już nie. Jeżeli 890, to już nie. Przecież ten język polski to nie jest to. 2 dodać 2 jest 4. Więc jak to? Poza tym testy z kluczem. I ci nauczyciele poloniści od pierwszego dnia, już mówię o tej klasie ostatniej, maturalnej, od pierwszego dnia nauki do końca tylko szukają tego klucza i rozwiązują testy z kluczem. Z kluczem. Mój Ty Boże, wymień 3 główne cechy Wokulskiego. I zrób to według klucza, bo wtedy punkty będziesz miał zaliczone. Jeżeli uczeń, tamtych cech można znaleźć oczywiście 10, prawda? Wymieni jakieś tam inne, poza tymi 3 już oczywiście punktów nie otrzymuje. To jest jakieś naprawdę ogromne nieporozumienie. Znam uczniów maturalnych, obecnych, prawda, tych, którzy zdali maturę, którzy nie przeczytali przez całe liceum jednej lektury poza ściągami z, prawda, różnego rodzaju i z internetu również. Właściwie, kiedy ubolewam nad tym, to przekonuję się, że rzeczywiście może to nie jest i takie potrzebne im do zdania matury. Jest to naprawdę bardzo przykre. Jeśli chodzi o nasz system edukacyjny, to wydaje mi się, że tutaj mówił przede mną pan o 36 godzinach pensum. Oczywiście ja też zaczynałam tak właśnie swoją pracę zawodową, 36 godzin uczyliśmy. Co więcej, to nie jest prawdą, że nie zabieraliśmy do domu pracy. Oczywiście jeśli chodzi o wypracowania, były sprawdzane systematycznie, podczas gdy teraz prawie nie pisze się w ogóle wypracowań z języka polskiego i to jest smutne. Jak my nauczymy tych ludzi, no nic dziwnego, że później mamy takich świetnych mówców, takich świetnych, prawda, pisarzy i tak dalej. Pisarzy biorę w cudzysłów, oczywiście nie chodzi mi o literatów, o tych tworzących literatury, tylko literaturę. Tak będzie, jak mamy. 36 godzin. Ja nie
jeśli możemy prosić o kończenie godzin. Wypowiedzi, ponieważ kończy się audycja.
Tak, ale 18 godzin to też niektórzy ograniczają się, nauczyciele, bo my tak jak w każdym zawodzie.
Tak, ale proponowałbym, żeby już następnego wątku nie zaczynać. Dobrze? Dziękuję serdecznie. Tak, z panem Bogiem.
Tak, oczywiście pani ma wiele racji. Tutaj wypowiedzi pani były drobne nieścisłości co do tego Wokulskiego, bo oczywiście jeżeli uczeń, to był temat z matury tegorocznej, jeżeli wymienił inne cechy, których nie było w kluczu, ale były one prawdziwe, to oczywiście uczeń tutaj punkty dostawał. Mówiąc o porównywalności matur, miałam na myśli to, że nie to, że ten poziom jest imponujący, ale że jest porównywalny. Porównywalny, co najczęściej oznacza raczej niski. Proszę Państwa, tak jak wspomniałam, nie jest najlepiej. Jest tutaj, jak już niektórzy z Państwa mówili, chyba osiągnęliśmy dno, ale trzeba mieć nadzieję zawsze. Myślę, że nauczyciele i rodzice powinni sobie jasno uświadomić, że to, co proponuje w tej chwili ministerstwo, jest to takie kształcenie ucznia, kształcenie i wychowywanie, aby młody człowiek stał się wyspecjalizowanym narzędziem, bardzo dobrym, użytecznym, operującym wieloma językami, ale narzędziem. A skoro narzędziem, to w czyimś ręku. A więc czy tak chcemy, czy chcemy mieć takich Polaków w przyszłości i czy chcemy, aby tacy Polacy decydowali w przyszłości o losach naszego kraju, czy też chcemy wychować naszą młodzież na ludzi pięknych i dobrych, którzy potrafią używać rozumu, potrafią logicznie myśleć, ale najpierw muszą mieć konkretną wiedzę i dopiero w tej wiedzy, na bazie tej wiedzy uczyć się rozumowania, bo nie można od razu przejść do aktywizowania, aktywności przy jakiejś zdawkowej informacji bez rozumienia. Wiedza pojawia się wtedy, kiedy otrzymuję określone informacje i mam czas na zrozumienie tych informacji. Jeżeli tego nie ma, to nie ma wiedzy. Tymczasem następuje tu pewna redukcja. Jest informacja bez rozumienia i od razu przejście do aktywności. A więc jest na to szansa, abyśmy jednak wychowywali i kształtowali naszą młodzież, dzieci na ludzi pięknych i dobrych. To jest klasyczny ideał, który zawsze był w Polsce, w Europie aktualny, ale musimy wiedzieć, co się w tej chwili dzieje, co nam proponuje ministerstwo i szukać dróg ocalenia. Tym ocaleniem jest pedagogika klasyczna i przede wszystkim właśnie rozumienie tego, z czym mamy do czynienia.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, naszym gościem była pani Małgorzata Sagan, nauczyciel, pedagog, polonista, no i doradca metodyczny. Bardzo dziękujemy za to cierpliwe odpowiadanie również na pytania naszych słuchaczy i rozmowy.
Dziękuję bardzo.
Aż do tej pory, późnej, ale bardzo cenne rozmowy. Dziękuję
tak,
serdecznie.
Tak, oczywiście było mi bardzo miło. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.